Rozdział 5. Piękno celebracji eucharystycznej. Opis ustanowienia Eucharystii w Ewangeliach synoptycznych porusza prostotą i dostojnością, z jaką Jezus w wieczór ostatniej wieczerzy ustanawia ten wielki sakrament. Istnieje pewien epizod, który w pewnym sensie jest preludium, namaszczenie w Betanii. Pewna kobieta, utożsamiona przez Jana z Marią, siostrą Łazarza, wylewa na głowę Jezusa flakonik drogocennego olejku, wywołując wśród uczniów, szczególnie u Judasza, negatywną reakcję, jakby ten gest, biorąc pod uwagę potrzeby biednych, był marnotrawstwem nie do przyjęcia. Jednak ocena ze strony Jezusa jest zupełnie inna. Z całym poszanowaniem obowiązku wspierania potrzebujących, którymi uczniowie zawsze będą musieli się zajmować, ubogich zawsze macie u siebie, on, myśląc o zbliżającej się chwili swojej śmierci i złożenia do grobu, docenia namaszczenie, którego dostąpił jako zapowiedź tej czci, jakiej jego ciało, nierozerwalnie związane z tajemnicą jego osoby, będzie godne także po śmierci. W Ewangeliach synoptycznych rozwinięciem opowiadania jest wyznaczenie przez Jezusa zadania uczniom, którzy mieli przygotować starannie dużą salę, gdzie mogliby spożyć Paschę, oraz przekaz o ustanowieniu Eucharystii. Ukazując przynajmniej w zarysie niektóre hebrajskie obrzędy wieczerzy paschalnej aż do hymnu Hallel, opis, chociaż z odmiennościami różnych tradycji, przekazuje w ten sposób zwięzły i uroczysty zarazem słowa Chrystusa wypowiedziane nad chlebem i nad winem, które On sam przyjął za konkretne znaki swego ofiarowanego ciała i swej przelanej krwi. Te wszystkie szczegóły zostały zapamiętane przez ewangelistów dzięki praktyce łamania chleba, która zakorzeniła się już w pierwotnym Kościele. Lecz oczywiste jest, iż od czasów Jezusa wydarzenie Wielkiego Czwartku nosi widzialne znaki wrażliwości liturgicznej, formującej się na bazie tradycji starotestamentalnej i otwartej na przekształcenia w celebracji chrześcijańskiej, tak by harmonijnie wyrażała ona nową treść Paschy. Tak jak kobieta z Betanii, Kościół nie obawia się marnować, poświęcając najlepsze swoje zasoby, aby wyrażać pełne adoracji zdumienie wobec niezmierzonego daru Eucharystii. Nie mniej niż pierwsi uczniowie, którzy mieli przygotować dużą salę, Kościół w ciągu wieków i przy zmieniających się kulturach czuł się zobowiązany, aby sprawować Eucharystię w oprawie godnej tej wielkiej tajemnicy. Nawiązując do słów i gestów Jezusa i rozwijając obrzędowe dziedzictwo judaizmu, narodziła się liturgia chrześcijańska. Cóż może wystarczyć, aby w odpowiedni sposób przyjąć dar, który boski oblubieniec nieustannie czyni z siebie dla Kościoła oblubienicy, zostawiając kolejnym pokoleniom wierzących ofiarę dokonaną raz na zawsze na krzyżu i czyniąc z siebie samego pokarm dla wszystkich wiernych? Nawet jeżeli logika uczty budzi rodzinny klimat, Kościół nigdy nie uległ pokusie zbanalizowania tej zażyłości ze swym oblubieńcem i nie zapominał, że to on jest także jego panem, a uczta pozostaje zawsze ucztą ofiarną, naznaczoną krwią przelaną na Golgocie. Uczta eucharystyczna jest prawdziwie ucztą świętą, w której prostota znaków kryje niezmierzoną głębię świętości Boga. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Chleb łamany na naszych ołtarzach, ofiarowany nam jako pielgrzymom wędrującym po drogach świata, jest panis angelorum, chlebem aniołów, do którego nie można się zbliżać bez pokory setnika z Ewangelii. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.